Panią skarbnik, takich kolegów radnych, panią dyrektor, panią naczelnik. Proszę Państwa, dzisiaj mamy do zaopiniowania porządek nasz składa się z trzech punktów: zaopiniowanie materiałów sesyjnych, analiza pozyskania i wykorzystania środków pozabudżetowych, złożone wnioski, uzyskane efekty w 2016 roku oraz plan na 2017 rok i sprawy bieżące. Przechodzimy do punktu pierwszego, zaopiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy do zaopiniowania, nasza komisja ma jeden projekt dotyczący zmian w budżecie miasta oraz informacje burmistrza miasta na temat przydzielonych ulg. Bardzo proszę panią burmistrz, kilka słów o
ten skarbnik. Dlatego cicho jestem.
Panią skarbnik. Tym punkcie siódmym, w sprawie zasad i trybu udzielania ulg, wsparcia należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadającej gminie Czelać oraz jednostkom podległym gminie Czelać.
Zasady udzielania ulg są określone uchwałą, którą Państwo podjęli. Tam jest napisane, co komu można udzielić. I z tej uchwały również jest konieczność poinformowania Rady o ulgach udzielonych w danym roku budżetowym na wzorze, który jest załącznikiem do tej uchwały. No i spełniając tą właśnie ten wymóg, przedstawiliśmy Państwu informację dotyczącą udzielonych ulg. Tu są rozpisane, tak jak wynika to właśnie z tego załącznika do uchwały, symbole i komu te ulgi zostały podzielone. Ja powiem, żeby to było takie bardziej jasne, ja powiem Państwu, jeżeli chodzi o zbiorówkę taką, czyli co na te ulgi się składa. Do tych ulg jest to tak, Urząd Miasta Czelać, który udzielił tych ulg w sumie na 237 825,11 w tym właśnie 2016 roku. MOSiR, ulgi udzielone 6875,28 groszy, placówki oświatowe, konkretnie szkoła podstawowa nr 7, ulgi na 140 zł, ZBEK, ulgi na 864,942,47. To przedstawiała pani dyrektor na poprzedniej komisji, jeżeli chodzi o ulgi dotyczące ZBEK-u. I Miejska Biblioteka Publiczna, udzielone ulgi na 14 262,60 groszy. Jak z tego zestawienia widać, no główną pozycją są te ulgi, które udzielane są przez Zakład Budynków Komunalnych. W tym są też odpracowania, które są stosowane w zakładzie. I jeżeli chodzi o urząd, ta duża kwota 237,825, to z tej kwoty kwota 218,548,77 groszy dotyczy naszego ZOZ-u. Tą decyzję też zresztą Państwo podejmowali uchwałą, aby zwolnić z zaległości, które były w stosunku do Zakładu Inżynierii Komunalnej. Stąd no, ta kwota, były to właśnie te zaległości, które jeszcze pozostały po zakładzie budżetowym, ten, który przekształcił się później w spółkę. Natomiast no, te inne umorzenia to są takie, można powiedzieć, drobne kwoty dotyczące umorzeń. I dla porównania tylko, bo też mam takie dane, mogę tylko Państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o 2015 rok, więc Urząd Miasta był, zwolnienia były na 17 765 groszy, MOSiR 995,02 grosze. I ZBEK w ubiegłym roku te umorzenia były, udzielone ulgi były na 716 169,63 grosze. To są tylko te, ponieważ ta uchwała odnosi się do cywilnoprawnych. Natomiast, no bo jeżeli chodzi o umorzenia podatkowe, no to jest inna procedura stosowana. Także to dotyczy tylko tych umów wszystkich cywilnoprawnych. To ja bym miała tyle.
Dziękuję, dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma pytanie do pana burmistrza bądź do pani skarbnik odnośnie przygotowanego materiału? Nie ma pytań. W takim razie przegłosujemy tylko tą informację, którą mamy. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej informacji, proszę o podniesienie ręki. Mamy 4 głosy jest za. Kolejnym punktem w materiałach sesyjnych jest projekt numer 20 dotyczący zmian w budżecie miasta na 2017 rok. I proszę panią
skarbnik. Tak, i tutaj też jest jedna, no nie jest to drobna, bo zmiana jest, dotyczy zadania inwestycyjnego, które jest już wpisane w naszym budżecie i na które na poprzedniej sesji przenosiliśmy środki. Dotyczy to inwestycji przy gimnazjum numer 3, budowa boiska. Z racji tego, że pojawiła się możliwość uzyskania środków z programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej, czyli złożenia wniosku o dotację do Ministerstwa Kultury i Sportu, stąd aby spełnić wymogi, które są tu zapisane w tych wnioskach, jest potrzeba, aby cała ta inwestycja była właśnie około 600 tysięcy. Dlatego zwiększamy to zadanie inwestycyjne. Tam dojdą jeszcze projekty, nadzory i stąd no, w sumie to zwiększenie, dlatego dajemy o 250 tysięcy, czyli w sumie na tym zadaniu będzie w tej chwili w naszym budżecie kwota 650 tysięcy.
Ja
tylko tutaj.
Bo państwo wiedzą, początkowo w budżecie mieliśmy 200 tysięcy, takie najskromniejsze, jakie można było środki w tamtym momencie wygospodarować. Dołożyliśmy 200 tysięcy, opierając się na starych zasadach, gdzie wymóg był taki, kiedy się przystępowało do tego projektu, trzeba było mieć minimum 400 tysięcy środków własnych. No niestety od tego roku zostały zmienione zasady i aby wziąć szansę w dofinansowaniu, to wartość całkowita, wartość musi wynosić 600 tysięcy. Więc my zakładamy, że te 400 będziemy chcieli wydać, bo dofinansowanie może wynosić 33%, więc mamy nadzieję, że jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, to wtedy ten obiekt może być bogatszy, będzie kosztował łącznie 600, ale 33% z ministerstwa, a 400 nasze. Jeżeli gdybyśmy tego finansowania nie otrzymali, to będziemy chcieli ten projekt zrobić skromniejszy, żeby on był nie droższy niż 400, tyle ile planowaliśmy na to boisko wydać. Także jeżeli uda się wzbogacić i zrobić lepszy obiekt za pomocą środków pomocowych, to tak zrobimy, a jeżeli nie, no to będzie troszkę skromniej. Ale w każdym razie chcemy tam koniecznie zainwestować, ponieważ i wymóg sanepidowski jest taki, aby tam poprawić sytuację, jeżeli chodzi o boisko, którego brak de facto w tej chwili jest przy tej szkole. No i fakt, że tam powstanie szkoła podstawowa, która rozwinie jakby działalność tej placówki, no, skłania nas ku temu, żeby tam zrobić porządny obieg, bo to praktycznie jest w tej chwili jedyna szkoła poza gimnazjum 2, z wiadomych względów nieuwzględnianych w inwestycjach, jedyna szkoła, która de facto nie ma właściwego zaplecza poza oczywiście salą gimnastyczną i basenem, to jest wielkim plusem, ale na zewnątrz nie ma nic, także tak to bardziej szczegółowo wygląda.
Dziękuję. Ponieważ termin złożenia wniosku jest do 1 marca tego roku, stąd no.
W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowań projektowych. Pojawiły się tam pewne problemy, bo tam w środku gdzieś jakiś gazociąg jest ciągnięty. Musimy szukać miejsca dokładnie, no ale chcemy zdążyć tak, żeby na 1 ten wniosek został złożony.
Dziękuję bardzo. Czy państwo mają pytania do pana burmistrza w sprawie zmian w budżecie miasta?
Tak,
pan Marek Koceń, proszę.
Panie burmistrzu, jeśli była przy założeniu, że ta kwota będzie jednak te 600 tysięcy, to tak z grubsza jaki byłby tam zakres robót, co by tam miało powstać?
No, kwota będzie uzależniona, od kwoty uzależnione jest, jak będzie bogate to boisko.
No tak, ale
boisko
załóżmy, że te 600 tysięcy
będzie. Jeżeli będzie 600, no to będzie boisko z oświetleniem, boisko w wymiarach piłki ręcznej, czyli minimum 40x20, no i zobaczymy, jakie koszty z odwodnieniem lub bez odwodnienia, bo to również będzie warunkowało, ale jak projekt, kosztorys nam tutaj pozwoli wycenić, bo to są dwa największe koszty. Odwodnienie dodatkowe i oświetlenie. Można bez odwodnienia, naturalne odwodnienie robić, czyli bez takiej kanalizacyjnej całej podbudowy. No i to jest, koszty się obniża gdzieś około 100 tysięcy złotych. No i oczywiście można bez oświetlenia, ale zobaczymy, jak kosztorys nam tutaj pozwoli szaleko. W każdym razie chcielibyśmy, żeby to było boisko 40x20, uniwersalne, na które można w koszykówkę, dwa boiska w poprzek. No i do boisko do piłki ręcznej.
Fajnie jakby tak jak pan burmistrz powiedział, żeby to wojsko było odwodnione i oświetlone, żeby ono spełniało oczekiwania zarówno nauczycieli, jak i mieszkańców, żeby mogli do późnych godzin wieczornych korzystać, zwłaszcza, że też w niedalekim
sąsiedztwie jest górnik Piaski. Będziemy starali się unikać, bo czasami jak chce się coś zrobić tańsze, żeby więcej zrobić, to się okazuje, że narażamy się na krytykę, także no... Wolałbym też, żebyśmy poszli o te 200 tysięcy dalej, a zrobili tak, żeby każdy był zadowolony.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo jeszcze mają pytania do projektu numer 20? Nie ma pytań. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu numer 20? Proszę o podniesienie ręki. 4 głosy jest za. Państwo mają jakieś pytania jeszcze do pana burmistrza bądź do pani skarbnik odnośnie materiałów przygotowanych na sesję? Czy potrzebują Państwo jakiejś informacji? Nie ma. W takim razie przechodzimy do drugiego punktu. Analiza pozyskania i wykorzystania środków pozabudżetowych, złożone wnioski, uzyskane efekty w 2016 roku oraz plany na 2017 rok. Mamy przygotowany tu bardzo obszerny materiał przez Państwa. Proszę o wprowadzenie, kilka słów na ten temat, a później otwieramy dyskusję.
Materiały zebraliśmy dla Państwa. Niemal wszystkie wnioski, które zostały złożone od ubiegłego roku, zarówno w zakresie projektów inwestycyjnych, jak i pozainwestycyjnych w całym mieście. To jest blisko 30 wniosków. Ubiegamy się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ze środków z budżetu państwa, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z innych programów dziedzinowych, jak programy dostępne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która też wnioski złożyła i Państwo je w wykazie posiadacie. Jeśli chodzi o wnioski ze środków Unii Europejskiej, to procedura oceny tych wniosków trwa długo. Jeżeli w konkursie złożonych jest niewiele wniosków, to one są oceniane w przeciągu 6 miesięcy. Natomiast jeżeli konkurencja jest duża i tych wniosków jest dosyć dużo, no to ta ocena trwa nawet do roku czasu. Na dzień dzisiejszy mamy wybrane 2 projekty do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. To jest projekt niskoenergetyczne miasta, instalacja odnawialnych źródeł energii na budynku Urzędu Miasta i drugi projekt termomodernizacja żłobka miejskiego i tutaj ubiegamy się o refundację. W tej chwili jesteśmy w momencie przygotowywania, właściwie to wczoraj dostaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, także już dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowywanie dokumentów do umowy i będziemy poniesione koszty refundować. Myślę, jednym wnioskiem opłatność, ewentualnie dwoma, to zależy od Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli chodzi o pozostałe projekty, one są w trakcie oceny formalnej albo przed jeszcze oceną formalną. I tutaj czekamy na wyniki, stąd też nie są rozpoczęte realizacje dla tych projektów. Dla złożonych projektów, to są projekty do numeru 6, są dokumentacje budowlano-wykonawcze i są pozwolenia na budowę. Także te projekty czekają na ocenę i będą mogły być rozpoczęte. Kolejne wnioski, które Państwo macie w wykazie, to są dwa wnioski, o które staraliśmy się o dofinansowanie ze środków programu przebudowy dróg lokalnych, tak zwana wcześniejsza schetynówka. W ubiegłym roku otrzymaliśmy na zadanie budowy ulicy Letniej drugi etap. To zadanie zostało zrealizowane w ciągu 2 miesięcy, bo informację dostaliśmy pod koniec sierpnia o tym, że możliwe jest finansowanie tego zadania. Szybka decyzja i do 30 listopada zadanie zostało zrealizowane, rozliczone. Tutaj otrzymaliśmy 50% wartości zadania ze środków budżetu państwa w formie dotacji plus dodatkowo 110 tysięcy jako wkład partnera prywatnego, który był również punktowany w tym konkursie. W roku 2016 złożyliśmy wniosek w ramach tego programu. Tam był warunek, że można złożyć tylko jeden wniosek. Złożyliśmy wniosek na budowę obwodnicy osiedla Piłsudskiego. Ten wniosek został pozytywnie oceniony, ale znajduje się na liście rezerwowej. Tych wniosków niewiele zostało wybranych do dofinansowania. Nasz wniosek przeszedł ocenę, znajduje się na liście rezerwowej. Może być sytuacja, że po...
Tak było z Letnią też, tak, w ubiegłym roku podobnie.
W momencie, kiedy powstają oszczędności poprzetargowe gmin, które są przed nami i te przetargi mają już zrealizowane, wówczas zostają zaproponowane dofinansowanie kolejnym projektom. Kolejny wniosek Centrum Społeczno-Kulturalne, czyli ten budynek. Też w ubiegłym tygodniu dostaliśmy informację o dofinansowaniu tego zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest jeszcze przed decyzją, przed umową. Ale również częściowo termomodernizacja tego budynku będzie refinansowana ze środków funduszu.
W kwocie
729 tysięcy, czyli niemało.
No z tym, że tu jest pożyczka w tym, tak?
Przy czym jest dotacja z pożyczką,
częściowo umorzona.
Ale dotacji no,
dotacja jest, tu jest napisane 137. Bo pożyczki to nie będziemy brać już.
Tak. Ale na bardzo preferencyjnych warunkach, bo tam jest 0,95 stopy dyskonta i nie więcej niż 3% w stosunku rocznym.
Tak, ale to jest zadłużenie, także tu się musimy...
Tak.
I czy to nie jest warunkowo?
Przedmowa dopiero będzie określała warunki.
No musimy się nad tym zastanowić. My to zadanie już sfinansowaliśmy z własnych środków i teraz pytanie jest, czy skorzystamy z tej pożyczki, czy nie. Wydaje mi się, że można rozważyć skorzystanie dlatego, że jest możliwość umorzenia, daje się do 50%, tak? Także będzie na ten temat rozmawiać.
Kolejne inwestycje. Kolejny projekt to budowa boiska przy Miejskim Zespole Szkół. To jest hala. To jest hala i tutaj dofinansowanie ze środków również budżetu państwa 249 600 do tego zadania. Kolejne dofinansowanie ze środków krajowych, budowa dwóch kortów tenisowych, ścianki do tenisa i boiska treningowego na stadionie przy ulicy Mickiewicza, 114 tysięcy dofinansowania. Dalej program Maluch. W ramach programu Maluch staraliśmy się o utworzenie dodatkowych 24 miejsc dla dzieci i dwukrotnie o funkcjonowanie tych miejsc w roku ubiegłym i w roku bieżącym. I otrzymaliśmy środki i na utworzenie miejsc, i na funkcjonowanie miejsc. Tutaj tej informacji jeszcze nie zawarłam Państwu. Na utworzenie miejsc było 437 tysięcy, otrzymaliśmy na funkcjonowanie w roku ubiegłym 77 tysięcy i w roku bieżącym 192 tysiące w ramach programu rządowego Maluch. Kolejny projekt, środki z WFOŚ-u, Zielona Pracownia w Miejskim Zespole Szkół, również na koniec ubiegłego roku projekt wybrany do dofinansowania, 34 480 dotacji. Projekty Miejskiego Zespołu Szkół, Państwo również mają projekty z programów unijnych, program Erasmus. Kolejny projekt, również Uczący się nauczyciel, to jest program Europejski Fundusz Społeczny. Kwota 154 tysiące dofinansowania, okres realizacji 24 miesiące. Europejski Fundusz Społeczny, nie dłużej niż 24 miesiące, wszystkie projekty. Kolejne projekty szkół podstawowych. Szkoła podstawowa numer 3, baza produkcji mistrzów, również Europejski Fundusz Społeczny, dwuletni projekt 294 600 dofinansowania. Projekt SP1 w ramach tego samego działania 341 000 dofinansowania. Projekt G3, też Europejski Fundusz Społeczny, 290 000 dofinansowania. Kolejne projekty to projekty złożone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach konkursów dotyczących kultury. Te projekty są, trzy projekty są w trakcie oceny. Jeden projekt przeszedł weryfikację, jest po ocenie, jeszcze nie mamy informacji.
Który to?
Projekt Biblioteka Naturalnie. Dalej, program Eluszek, program MOPS-u, również projekt z Europejskiego Funduszu Społecznego, 346 tysięcy dofinansowania, realizacja do sierpnia 2018 roku. Projekt SP1, też Europejski Fundusz Społeczny, rozwinie skrzydła, 341 tysięcy dofinansowania. No i jeszcze dwa małe zadania, które pokazaliśmy, bo wnioski były złożone z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Parku Kościuszki i kolejne zadanie, materiały edukacyjne w ramach akcji informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami. Na te materiały też pozyskaliśmy 11 300 dotacji z WFOŚ-u. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o wnioski złożone, jeśli chodzi o wnioski, które są przygotowywane. Do końca lutego będziemy składać wniosek w ramach programu rewitalizacji na budynek warsztatów na terenie kopalni Saturn wraz z transformatorownią. To będzie projekt inwestycyjny, tak zwany twardy. W marcu będziemy składać projekt miękki, jeśli chodzi o rewitalizację, też dla tego budynku. Kolejny projekt do końca marca, Rynek 22, projekt twardy i zaraz za nim projekt miękki. W ramach działania 2.1 w lutym będziemy składać wniosek na platformę usług samorządowych dla mieszkańców. To będzie taka platforma związana i z urbanistyką, i z gospodarką nieruchomościami. Będzie szeroki zakres usług i świadczonych mieszkańców, i sami mieszkańcy będą mogli sobie skorzystać z naszych zasobów i mieć podgląd i w mapy, i w zagospodarowanie, w działki. Także myślę, że byłoby to przydatne, gdybyśmy ten konkurs wygrali. Kolejne projekty to szykujemy się do dużego projektu budowa punktów przesiadkowych i tras rowerowych. Tutaj mamy dokumentację w trakcie projektowania. Konkurs zapowiadany jest jesienią tego roku i mamy nadzieję, że zdążymy z tym konkursem. A jeszcze wcześniej też planujemy złożyć wniosek na budynek cechowni, na konkurs, który ma być rozpisany na przełomie lutego-marca. Liczymy, że do około kwietnia będzie składany wniosek i że też zdążymy taki wniosek przygotować. No oczywiście w międzyczasie jeszcze śledzimy wszelkie konkursy ze środków krajowych. Jeżeli tylko coś będzie rozpisane, to też będziemy
ubiegać się o...
Grabek jest złożony, czekamy na... Nie, grabek jest złożony, jest w trakcie oceny, do piątku przygotowujemy wyjaśnienia do oceny. Także Państwo też macie ten wniosek wpisany. Myślę, że tyle na ten moment.
A czy mamy gdzieś podsumowane, ile tych środków już otrzymaliśmy łącznie?
Tego nie sumowałam. 2016, 2017. Ale podsumuję z wszystkim.
Ja tego nie sumowałem,
a
taka kwota ogólna by się nam wszystkim przydała. Tak, musimy to sumować.
Podsumuję też.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa ma pytanie do Państwa odnośnie przygotowanego materiału? Pan Waldemar Żak, proszę.
Ja może nie bezpośrednio do przygotowanego materiału, ale mam pytanie. Biorąc pod uwagę, że coraz więcej się mówi o smogu i różnymi formami, jeżeli chodzi o dofinansowanie. Między innymi w Katowicach te dofinansowania są na poziomie 80 tysięcy. Ale z informacji, które posiadam, Katowice otrzymały dotacje z WFOŚ, między innymi na te działania. Czy my ten temat w jakiś sposób mamy ogarnięty, jeżeli chodzi o takie możliwości, jeżeli chodzi o nasze miasto?
Nie ma takich możliwości. Jeśli chodzi o działanie 171, do którego my żeśmy się przygotowywali i liczyliśmy na te środki cały czas, to zmieniły się warunki i to działanie zostało ograniczone do spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, bo tylko o tym działaniu mowa. Innych możliwości w WFOS-u nie ma. Działanie 171 to są środki unijne w dyspozycji WFOS-u, wtedy jak najbardziej. Natomiast nie miasto składa te wnioski.
Rozumiem, że miasto nie ma możliwości na ten moment pozyskania środków po to, żeby pomagać również...
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Wspólnoty mieszkaniowe.
Wspólnoty mieszkaniowe jak najbardziej.
I tu chcę Państwu powiedzieć, że w tym tygodniu chyba mamy spotkanie z Tauronem, który jest takim, że tak powiem, pośrednikiem wspomagającym wspólnoty w pozyskiwaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i my jesteśmy jednym z, nie wiem, bodaj 7 miast, które są w tym programie objętym takim wsparciem Tauronu i na tym spotkaniu będziemy omawiać ich potencjalne możliwości, bo oni korzystają z tych środków Wojewódzkiego Funduszu, no i oni też będą podpowiadać wspólnotom, jak ewentualnie z tego skorzystać. Także nie znaczy to, bo to Katowice ogólnie, tak się mówi Katowice, ale to na pewno wspólnoty w Katowicach, a nie miasto Katowice,
albo przedsiębiorstwa energetyczne, tak jak pan burmistrz powiedział, jest oddzielne poddziałanie dla przedsiębiorstw.
Tak, tylko mi chodzi tutaj o same dofinansowanie, bo one są dosyć wysokie i z tego co mi to wynikało właśnie z jakieś dofinansowanie.
My żeśmy liczyli na to działanie, bo było obiecane gminą.
Ciągle gdzieś tam ja po cichu liczę.
Natomiast zmieniły się zasady.
Także to zadanie dla nas bardzo ważne jest, no będziemy się ubiegać. Ja Państwu powiem tak przy okazji z ciekawości, bo poinformowaliśmy mieszkańców, że przy ich partycypacji moglibyśmy przyspieszyć ten proces. No i można powiedzieć, na ileś tam tych 10 budynków naszych, jeden budynek jest prawie że w komplecie, 80% mieszkań wyraziło chęć na ulicy Spółdzielczej do tego, żeby partycypować w kosztach tych 3-4 tysięcy. No i mamy nadzieję, że taki pilotażowy jeden budynek docieplimy. No i być może skłoni to do tego, żeby również kolejne budynki wyraziły taką chęć, ale też Państwu powiem, że jest ogromny problem, ponieważ Tauron nigdzie nie wyda środków swoich na podłączenie sieci, jeżeli nie będzie te 70-80% chętnych w blokach, a w blokach niestety taki poziom osiągnąć jest bardzo ciężko i to z różnych względów. Po pierwsze, niestety od wielu lat nie mogliśmy tego zatrzymać, bo prywatni właściciele mieli prawo korzystać z dofinansowania i zmieniać system ogrzewania na gazowy i w wielu budynkach jest ten gazowy i ci, którzy mają gazowe, już nie są zainteresowani zmianą w wielu przypadkach. No i jest spora ilość ludzi ubogich, no, którzy jak się dowiadują, że 3 zł od metra kwadratowego będą musieli zapłacić za centralne ogrzewanie, to jest za mieszkanie około 150 zł do 200, a za czynsz ma też 150-200, no to nagle zaczynają się obawiać, bo system podłączania centralnego ma być taki, żeby była możliwość odcięcia ogrzewania, jak nie płacisz. Tak jak z energią elektryczną, że jak nie płacisz, to ci odcinają licznik. No bo w innym przypadku, no to byśmy sobie pętlę na szyję jako miasto założyli, dlatego że
utrzymywalibyśmy.
Dzisiaj nie wiem, jakie są łączne zadłużenie lokatorów, jest ponad 2,5 miliona złotych.
No około 2 milionów złotych.
Około 2 milionów, no to można liczyć, że szybko by się z tego zrobiło 4, a za chwilę 5, 6, no bo byśmy musieli tą kwotę płacić. No więc to jest bardzo, bardzo trudne zadanie. Najlepiej by to było tak, jakby to kiedyś, 10 lat temu ktoś postanowił, że któreś budynki przeznaczamy do centralnego i tam przychodzą ludzie, których będzie stać na płacenie, a któreś nie. No a dzisiaj jest taka sytuacja, że ten proces na pewno nie będzie gładko przebiegał, ale będziemy robić wszystko, żeby maksymalnie ilość budynków podłączyć do centralnego ogrzewania. Na pewno w tej kadencji będę chciał 1, 2, 3 budynki zrealizować. No. Ten z nas spółdzielczej jest jakby pierwszy, bo tam wszyscy mieszkańcy prawie że się zgodzili. Co prawda jest to budynek nieocieplony jeszcze, ale akurat jest przeznaczony do ocieplenia, także w jednym momencie moglibyśmy zrobić jedno i drugie. No i oczywiście będziemy wspierać wszystkie podmioty i prywatne i spółdzielnie. Organizujemy spotkanie z Tauronem, na które zapraszamy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, bo staramy się wspierać, bo ten smog to jest nasz problem wszystkich i tych, co mają piece i tych, co nie mają piecy, no bo my wszyscy je wdychamy. Także mogę tylko uspokoić, że ten temat jest cały czas jako jeden z najważniejszych.
Tu bardzo, bardzo ważne, że ten, panie burmistrzu, że ten jeden budynek będziemy już mieli, bo po kolejnym sezonie grzewczym już będzie rzeczywista, rzeczywiste koszty, jakie będą mieszkańcy ponosili w związku z ogrzewaniem i później już można nawet takie informacje też później zamieścić w Czeladzi, jakie to będą już realne koszty po sezonie grzewczym spadające na jedno mieszkanie.
Ale państwa radnych też chcę tutaj uczulić, bo jesteście też, spotykacie się z ludźmi i mówi się dużo o tym smogu aktualnie, że naprawdę gmina Czeladź podejmuje wiele kroków już na dzień dzisiejszy, ponieważ docieplenie budynku to jest ograniczenie energii o 30%. Tak ludzie na spotkaniach mówili, ile 30% energii mniej zużywają, jak jest budynek docieplony, a więc i mniej węgla, natomiast wiaderko to 1/3 wiaderka, czy tam pół wiaderka, no więc to też jest jakiś procent tego tych wyziewów mniejszy, a ten proces nie tylko, że nie zwalniamy, ale jeszcze zwiększamy, bo dotychczas po 9 budynków docieplaliśmy, w tym roku mamy 13 docieplić i kolejne, te, które będą tylko możliwe tam, gdzie są wspólnoty, będziemy chcieli docieplić w następnym roku. Także tutaj my naprawdę jako gmina robimy bardzo dużo, pomagając ludziom. No ponad 100 osób chyba skorzystało z dofinansowania do zmiany w ubiegłym roku, do zmiany systemu ogrzewania, czyli 100 palenisk się zlikwidowało również dzięki naszemu. Co prawda nie jest to wysokie wsparcie, bo tam do 1,5 tysiąca złotych to wsparcie jest, ale no, moglibyśmy zrobić 5 tysięcy, ale wtedy skorzysta z tego 10 chętnych. Dopóki jest ilość odpowiednia, ilość chętnych nawet na to dofinansowanie, to warto go nie podwyższać, no bo od razu zmniejszymy ilość tych chętnych. No, nie jest. Gdyby się okazało, że nie ma chętnych na te pieniądze, to wtedy warto nie trzymać tych pieniędzy, tylko podwyższyć, żeby zachęcić. No ale póki co wszystkie pieniądze, które mamy na ten cel, przeznaczamy na dofinansowanie, one są wykorzystane. Także tyle takie dodatkowe przy okazji informacji.
Ja jeżeli mogę coś powiedzieć, proszę, panie burmistrzu, o takich działaniach, które nie wymagają angażowania środków budżetowych. My jako zarządcy budynków z mieszkaniowym zasobem gminy i mieszkań komunalnych, również w czasie bieżących działań w zakresie nadzoru nad eksploatacją każdorazowo obserwujemy, kto tam czym pali, bo to jest widoczne, uświadamiamy mieszkańców, pukamy, sprawdzamy, także to też są działania i Straż Miejska tutaj też bardzo dużo zaangażowania wykazuje w tym względzie.
Proszę o głos pan Dariusz Pieczykowski, proszę.
Ja chciałem tylko dopytać, chodzi o ulicę właśnie 3 kwietnia. Tam kiedyś było to jako osiedle zabytkowe. W tej chwili już to nie jest tym osiedlem zabytkowym z tego względu, że nie jest wpisane do rejestru zabytków i ludzie dopytują właśnie, że jeśli nie jest, bo teraz trzeba będzie płacić podatki, przedtem nie płacili, czy mogą właśnie sobie ocieplać te domy na 3 kwietnia.
Ale ja nic o tym nie wiadomo, żeby to nie, że to nie było. Cały ten rejon jest objęty.
A skąd pan ma informację?
Kto tak powiedział, że...
No nie, no tak doszło do mnie, że po prostu mają teraz płacić...
Nie, to może ja coś tu powiem, dlatego mają płacić, bo to się wiąże, strefa, panie burmistrzu, jest zabytkowa, ale w momencie, jeżeli musi być utrzymana jako zabytek i w momencie, jeżeli ludzie wymieniali okna, a na Kościuszki czy na 3 kwietnia, tam wszyscy wymieniali okna bez uzgodnienia z tym i stąd to te budynki, bo o to od nas poszły informacje, od nas poszły informacje z podatków, że w tej chwili, bo poszli do konserwatora zabytków, żeby wykazali, które budynki są dalej utrzymywane jako zabytki. No to tam tylko kilka tych budynków, co są, co oni po prostu uzgadniali z tym, z konserwatorem w momencie wymiany. A tak to wszystko szło na żywioł na i stąd one straciły ważność, ale sam budynek. No. No bo ciężko, że jeżeli to już nie jest zabytek, bo ktoś wymienił okna bez konsultacji, wymienił jakieś plastiki czy coś, no i stąd nie ma teraz jako zabytek.
Wiem, to jest stref, ale cała strefa jest w strefie. Tak, każda zmiana musi być
uzgodniona.
Centralne ogrzewanie, bo przeszli, bo po prostu założyli z Tauronu centralne ogrzewanie. No ale jest to no dość dużo płacą, no bo jednak to ciepło ucieka z tych mieszkań.
Tak,
no
ale to każdy ma świadomość tego, gdzie mieszka. No to samo jest w rynku, jest cała strefa zabytkowa i każdy musi
ukazać.
O te podatki, no. Chodziło o te pytania, o te podatki, że było, a teraz
no to ja wytłumaczę dlaczego. Dlaczego to się zmieniło, bo tak jak mówię, myśmy podpisali do konserwatora, wymieniliśmy wszystkie budynki i od konserwatora przyszła informacja, że tylko tam kilka budynków, co zachowało po prostu tą zgodność z tym, jako zabytek, ale to nie zmienia,
ale to
cała
co, oni mniej
strefa.
Płacą, czy więcej płacą podatki?
Oni w ogóle, panie burmistrzu, nie płacili. Ale w ogóle byli zwolnieni.
A, to dlatego tam jeden, tam ktoś tam się do mnie zwrócił z pytaniem, że jak ma płacić podatki, to czy on tam coś tam, czy my tam możemy coś zrobić.
No to dlatego o to chodzi. Ale te podatki są naprawdę, to są groszowe, bo to jest od mieszkaniowych budynków, także tam jest 100 zł, 120 na rok.
Proszę Państwa, jak nieraz kazałem sobie zrobić takie, żeby Państwo Komisja Finansowa Budżetowa o tym wiedziała, kazałem sobie zrobić takie zestawienie, bo ludzie często mówią, ja płacę podatki.
Tak.
Kazałem zrobić zestawienie, ile mamy podatków w dochodzie miasta, ile podatków od osób fizycznych.
Od mieszkaniówki.
Ty pamiętasz te kwoty?
Znaczy osoby fizyczne płacą, znaczy nie pamiętam, jako całość, no to jest około 4 milionów, jeżeli chodzi o całość, które w dochody. No,
no to około 4 milionów złotych. Podatków tych od wynagrodzeń 1,3 miliona. Podatku od nieruchomości to jest też chyba coś. Tak, od nieruchomości 4 miliony łącznie,
tak,
nie?
Tak, no,
no
tak,
łącznie, czyli łącznie
tak, mieszkaniowe.
Mieszkańcy na utrzymanie miasta płacą 5,3 miliona, no niech będzie 6 milionów złotych. A budżet, a wydatki miasta są na poziomie 140 milionów złotych. Czyli jak ktoś mi mówi, że ja teraz płacę podatki i zrób mi to czy tamto, no to oczywiście jesteśmy w jakimś sensie wszyscy politykami i nie powiemy tego wprost ludziom, no ale chciałbym, żebyśmy chociaż mieli świadomość jako radni, że jak tak ktoś mówi, to te 5 milionów to jest utrzymanie jednej szkoły, czy dwóch szkół może te 5 milionów.
Chodziło o informacje po prostu, żeby po prostu ocieplać te budynki. Bo
tak. Ale nie. To dalej jest strefa zabytkowa i absolutnie nie mogą nic. Oni wymieniali okna też bez zgody i gdyby tu konserwator zabytków był rygorystyczny, to prawdopodobnie powinien to kazać wszystko wymienić na jak trzeba. Więc oni odpuścili i poszczególne budynki są wykreślone, ale strefa jest cała, także absolutnie tam był przypadek jeden, że ktoś otynkował
tak
jakąś.
Jest, tam jest, tak. No i ale to jest to budówki.
Tak,
ale
tak.
To przybudówki, które nie należały pod zabytek kiedyś.
Także to też trzeba będzie gdzieś to wyjaśnić przy jakiejś okazji, może w Echu czy gdzieś.
Nie, ale to myśmy ten,
mamy konserwatora miejskiego.
Poproś, żeby on to wyjaśnił, bo to może być trochę nieporozumienie rzeczywiście w tej kwestii. No.
Państwo mają jeszcze jakieś pytania do Państwa? Nie ma, w takim razie ja mam pytanie. Proszę panie burmistrzu czy panie przybliżyć informacje odnośnie tych zintegrowanych punktów przesiadkowych. Gdzie te punkty ewentualnie miałyby być? Jak ten projekt miałby wyglądać? Proszę o więcej informacji.
No więc szkoda, że faktycznie mogłem przynieść, bo mamy taką wstępną wizualizację tych cen przesiadkowych, których ma być 3. Zacznijmy od kwoty. Kwota łącznie jest 22 miliony złotych na to mamy, na 3 centra przesiadkowe plus około 10-11 kilometrów chyba. Dokładnie to jeszcze nieokreślone, bo w tej chwili projekt jest robiony dróg rowerowych, tras rowerowych. Będą to 3 centra przesiadkowe, które mają spełniać taki warunek, że łączyć w sobie będą różne środki lokomocji w jednym miejscu, tam gdzie to możliwe, to całkowicie w jednym, tam gdzie nie, to troszeczkę to będzie rozstrzelone. Ale na przykład pierwsze centrum największe będzie umiejscowione na pętli tramwajowej przy ulicy Szpitalnej Kombatantów. Ta pętla tramwajowa dzisiaj jest niewykorzystana, no, taki plac trawnik, nic tam się nie dzieje. Chcemy tą pętlę wykorzystać na takie centrum, na którym to się znajdzie dwa lub trzy miejsca przystankowe dla autobusów. Także autobusy wjeżdżające i wyjeżdżające z ulicy Kombatantów będą wjeżdżały na tą pętlę. Tam się zatrzymają, tam jest taki przystanek główny. No i taki dworzec autobusowy. Nawet jakiś tam internauta to nie pisał, czy może napisać, że będzie trzeba robić dworzec, a powiedziałem, może napisać, ale dworzec autobusowy. No tam planujemy też umiejscowić postój taksówek, tam planujemy umiejscowić stację dokowania dla rowerów. Tam będą się oczywiście przechodziły tam drogi rowerowe, także to tam wysiądzie na przykład, no i będzie tramwaj. Także to będzie takie pełne centrum przesiadkowe, bo będzie łączyło tramwaj, autobus, taksówkę, rower i samochód, bo będą tam również miejsca do parkowania dla samochodu, których szczególnie brakuje w tym rejonie. To centrum poszerzone oprócz pętli będzie jeszcze o teren naprzeciw Biedronki. Taka skarpa jest, tam będzie również kilkadziesiąt miejsc parkingowych, także ktoś tam może podjechać, zostawić samochód, wsiąść na rower, wsiąść na tramwaj, wsiąść na autobus i jechać dalej. No takie mini centrum stworzone na dole szpitalnej, tam przy tym Galeo, ale tam jeszcze się dwa, trzy samochody, no to oczywiście nie można tego nazwać centrum. Czyli tam będzie jedno pełne, duże centrum przesiadkowe. No i ponieważ tam będą wjazdy autobusów i wyjazdy, więc to skrzyżowanie tam, ono już dzisiaj jest bardzo słabo przepustowe, niebezpieczne wręcz, więc w ramach przebudowy i budowy tego centrum przesiadkowego zakładamy, że tam byśmy zrobili rondo. Tutaj w mieście już funkcjonowało wiele lat temu taki projekt, który został częściowo zrealizowany, przebudowy ulicy 1 Maja i Szpitalnej, tam wyprostowana była, no i projekt przewidywał również budowę ronda. No, nie znalazły się na to środki w poprzednim finansowaniu, więc teraz wykorzystaliśmy ten projekt, po niewielkich przeróbkach planowalibyśmy też budowę ronda właśnie tam na ulicy Szpitalnej, który by ułatwiał wjazd, wyjazd tych autobusów, no i cały ruch w tym rejonie, który jest bardzo, bardzo, no coraz też większy. Drugie rondo, centrum przesiadkowe byłoby na skrzyżowaniu ulicy Denelów i ulicy Katowickiej. Jest to również bardzo trudne do wykonania zadanie, bo tam bardzo mało miejsca mamy. No ale projektantom udało się zaproponować takie rozwiązanie, że sam autobusy wyjeżdżające z ulicy Denelu będą zatrzymywały się tuż za zakrętem.
Przepraszam,
przy
to
parku.
Będzie w tym trójkącie takim, tak? Gdzie jest między ulicą Katowicką?
Tak, ten trójkąt zostanie troszkę przebudowany, bo też rondo mogłoby tam być, ale przebudowa ronda wymagałaby tam przebudowy wszystkich sieci i pochłonęłoby to nam połowę środków i nie starczyłoby już na drogi rowerowe, więc powstałyby centra, a nie byłoby dróg rowerowych, więc jest wariantowo podane tam rondo, ale na to rondo chyba się nie zdecydujemy, bo koszty chyba nas przerosną, więc będzie ten trójkąt troszkę ograniczony, przebudowany, ale generalnie wszystkie autobusy z Denelu wyjeżdżające będą zatrzymywały się też na ulicy Katowickiej. Także te jadące z Katowickiej do Katowic będą w tym miejscu zatrzymały i również te z Denelów, czyli będzie takie jedno miejsce centralne i również w tym rejonie będzie to stacja ta rowerowa. No i parkingi wzdłuż Brynicy, parkingi. Także tam będzie autobus, rower i samochody, parkingi samochodowe. No i trzecie centrum, takie troszeczkę rozstrzelone, będzie na ulicy Francuskiej. Ten parking, który jest naprzeciwko kopalni kultury, tam takie jest miejsce. Myśmy otwarli je teraz jak otwieraliśmy kopalnię kultury, to tam planujemy parking na chyba 70-80 samochodów, który by obsługiwał między innymi imprezy, które się w kopalni kultury, ale na co dzień byłby elementem centrum przesiadkowego w tym rejonie miasta. Przy kopalni kultury od strony francuskiej byłaby też ta stacja dokująca dla rowerów. No i autobusy, tak jak są, tam się przystanków już nie da zmienić, także autobusy by stawały na Nowopogońskiej, tak, ale to generalnie traktowalibyśmy jako centrum i ten parking byłby sfinansowany. Dlatego go nie zrobimy teraz, bo mamy szansę go sfinansować z tych środków europejskich. No i oczywiście te wszystkie centra muszą być połączone drogami rowerowymi, które będą ciągnęły się od szpitala, czy może też od tej strefy przemysłowej na Wojkowickiej. Zobaczymy, no projektanci teraz nad tym pracują, będą przebiegały wzdłuż ulicy Szpitalnej. ze wstępnych naszych przymiarek dwie drogi jednokierunkowe byłyby wzdłuż chodników na ulicy Szpitalnej. Przechodziłoby to 1 Maja Katowicką do Denelów. Ten główny ciąg, mówię. Potem zjeżdżalibyśmy w ulicę Borową. Borową byśmy przejechali na Piaski, bo Nowopogońska jest no, zbyt wąska w niektórych miejscach i nie dałoby rady, więc Borową dostawalibyśmy się do Piasków. No i na Piaskach w kierunku Sosnowca. Tam jest ta nowa droga projektowana, która będzie w tym roku robiona. Ona tam przewiduje również drogę rowerową, więc połączona byłaby z tą drogą rowerową. No i oczywiście ten główny ciąg byłby powiększony o odgałęzienia w różne strony, ulicę Denelów, gdzieś tam w ulicę też może Mysłowicką. No, czekamy na projekty, bo te, jeżeli chodzi o centra, one już są zrobione, natomiast jeżeli chodzi o poszczególne ślady dróg, to też wszystko uzależnione jest, bo oni mają wiedzą, jaką kwotę mamy do dyspozycji. Do tego muszą dopasować te odnogi, na ile wystarczy. Zobaczymy. W każdym razie firma ma do sierpnia, bezwzględny czas do dokonania wszystkich uzgodnień. W tej chwili już mają wszystkie mapy, wszystkie potrzebne rzeczy do tego, żeby zacząć uzgadniać. No, trochę może być problemów, ponieważ uzgodnienia wszystkie muszą robić z powiatem. Bo większość tych dróg rowerowych będzie opierała się o drogi powiatowe, no więc trochę pewno będzie problemów, ale no, miejmy nadzieję, firma zobowiązała się, że wykona, wie jaka presja jest, że jak nie przygotują, to nie przystąpimy do konkursu i możemy nie uzyskać pieniędzy, no więc miejmy nadzieję, że zdążą.
A proszę powiedzieć jeszcze, panie burmistrzu, czy wraz z tymi ścieżkami rowerowymi w tym całym projekcie też jest uwzględnione w tej kwocie ponad, pan mówił, 22 miliony, też jest wymiana oświetlenia na energooszczędne, czy to będziemy już w innym zadaniu to
prezentować?
Tak,
osobny
wniosek.
Nie wspomniała pani może...
Tak, on jest tutaj też, państwa, tak. Może
bo, ale to przy okazji ten temat może opowiem. Mieliśmy dwie wersje wydarzeń, bo mamy bodajże 1,5 miliona złotych chyba na zmianę systemu oświetlenia w mieście i pierwotny projekt nas przewidywał, że wymienimy te, które są najbardziej energochłonne, to są wszystkie oprawy Tauronu. No ale proszę sobie wyobrazić, że Tauron nie wyraził zgody. To są ich.
Nie zależy na tym, żeby.
I oni nie wyrazili zgody, bo im nie zależy, im więcej prądu prawda, zużywamy, tym dla nich jest lepiej. No my też pod presją czasu, że musieliśmy ten wniosek złożyć, no to złożyliśmy wniosek na drugą połowę, bo to tak mniej więcej po połowie zdaje się tych lamp jest, na drugą połowę, czyli na wszystkie nasze lampy. No i ten wniosek złożyliśmy, mamy nadzieję, że uzyskamy środki i wymienimy wszystkie lampy, które są własnością miasta na LED-owe. No i z tego tytułu rocznie chyba tam wyliczyliśmy, że około 80 tysięcy oszczędności za energię będziemy mieli. No gdybyśmy wymienili te lampy tauronowskie, to pewno ta oszczędność byłaby około 400 tysięcy, no ale jak jest jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o drogi rowerowe, to na tych drogach rowerowych przewidujemy oczywiście tam, gdzie to będzie wymagało przebudowy oświetlenia, to w ramach na przykład jak jest na ulicy Szpitalnej, jeżeli chcemy się zmieścić na brzegu chodnika, no to musimy przesunąć lampy, więc przy okazji byśmy zamieniali lampy te normalne na LED-owe, więc na niektórych fragmentach dróg byłaby również wymiana tego oświetlenia. Na niektórych fragmentach dróg pojawi się oświetlenie niezależne. W takich miejscach zielonych to byśmy oświetlili te drogi rowerowe. Także no zobaczymy, jak to z projektu będzie wynika. Częściowo wykorzystamy te, które są, ale tam, gdzie jest to możliwe, będziemy starali się wymieniać. No i oczywiście jak wymieniamy każdą lampę, jak wymieniamy, to wymieniamy tylko na LED-ową, na żadną inną. Także jakiś procent tego oświetlenia też przy okazji wymienimy.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo mają jeszcze jakieś pytania do Pana Burmistrza? Nie ma. Przechodzimy do punktu.
Zakładając, że oczywiście te środki otrzymamy, bo to też Państwu powiem, że jak się już okazuje, te pieniądze naprawdę nie będą łatwe, bo taka była wewnętrzna umowa, że gminy składają tyle wniosków, ile jest pieniędzy. No ale widzimy, że ta umowa nie do końca jest dotrzymywana i składanych jest wniosków znacznie więcej niż pieniędzy. No jak jest w takiej sytuacji, no to zaczynają szukać dziury w całym. No i we wnioskach zaczynają szukać jakichś słabych punktów, żeby jakąś eliminację zrobić. No i to jest dla nas bardzo niepokojące, bo nie tak miało być na początku. Miało być zupełnie inaczej, miało nie być żadnych konkursów na początku. Potem konkursy miały być takie no, pod kątem danego, ale bez jakichś ograniczeń. No a teraz się okazuje, że praktycznie biorąc są to normalne konkursy, w których dosłownie szuka się dziury w całym, żeby jakiś wniosek utrącić, no więc to nie będą łatwe pieniądze i też takie zastrzeżenie robię, żebyście Państwo wiedzieli, że mamy te wszystkie wnioski. Teraz z niecierpliwością czekamy na ocenę wniosku na grabek, no bo też miało być tylko tyle wniosków, ile pieniędzy, a już wiemy, że dodatkowe wnioski złożył Urząd Marszałkowski, że złożył jakiś tam Park Śląski, dodatkowe wnioski na bioróżnorodność i pojawiło się tyle wniosków, że kogoś muszą skreślić. No i teraz pytanie jest kogo i za co. No.
Więc, ale są takie działania, gdzie 100% więcej wniosków niż tak. pieniędzy, no i to jest praktycznie tak. połowa do odrzucenia.
Także no, wydawało się, że to pieniądze. Będą takie pieniądze, składamy i dostajemy, a tu się okazuje, że tak nie jest i też takie zastrzeżenie robię, bo mamy tych wniosków, składamy dużo, i, no ale jak taka sytuacja jest, to na razie pierwszy mamy sukces, bo złożyliśmy wniosek, pierwszy taki wniosek praktycznie, rzecz biorąc na termomodernizację na żłobek, no i też drżeliśmy, bo wydawało się bardzo oczywisty wniosek, a do wczoraj drżeliśmy, czy nam tego nie utrącą z jakichś przyczyn, no ale na szczęście przyszło potwierdzenie, że dostaliśmy kwotę milion, czy dostaniemy kwotę zwrotu 1 200 000 zł z tego zadania, no to taki drobny, mały sukces na początek w tych pieniążkach. Łatwiej jest zdecydowanie o te środki miękkie akurat, bo jakoś z tym gminy sobie trudniej radzą i tu nam się udało pozyskać już sporo środków i kolejne szkoły zdecydowały się na to, żeby złożyć wnioski na dofinansowanie, to też bardzo cenne wnioski, bo to jest teoretycznie miękki wniosek, ale też pozwala dofinansować pewne wyposażenie szkół, także z tego się oczywiście bardzo cieszymy. No ale z tymi twardymi to już zapowiadam, że nie będzie prosto.
Czy Państwo mają jeszcze pytanie do punktu drugiego? Nie ma pytań. Przechodzimy do punktu trzeciego w sprawach bieżących. Czy Państwo mają pytanie do Pana Burmistrza bądź do Pani Skarbnik? Nie ma, ja mam pytanie. Panie Burmistrzu, proszę powiedzieć, czy na Starym Mieście podjęliśmy uchwałę odnośnie zwolnienia z podatku, jeśli ktoś będzie elewację poprawiał, czy zgłosiły się jakieś mieszkańcy?
Jedną mam informację, jeżeli chodzi, jeden mamy decyzje wydane, panie burmistrzu, no tak ludzie przychodzą, pytają, ale i to jest gdzieś na około 60 tysięcy, co jest już w formie takiej decyzji.
Natomiast, ale to prawda, na pewno ten budynek, który jest
wyremontowany, o tym właśnie mówimy. Natomiast jeżeli chodzi o inne, no to raczej tak nie. W tej chwili powstała sprawa i z tym, że to wysłaliśmy do UOKiK-u, ponieważ tam dotyczy podmiotów i VAT-u. I wysłaliśmy taką autopoprawkę do tej uchwały do zaopinowania do UOKiK-u. I jak będzie dopiero, no to w ten czas do pana burmistrza damy na sesję.
Też jestem zawiedziony, bo my tam zapisano już do końca 2017 roku, czyli de facto już by te inwestycje musiały przebiegać. No poczekamy jeszcze chwilę, bo może gdzieś tam coś trwa, żeby nie zmieniać warunków gry w trakcie meczu, tak to się mówi. Ale jeżeli to nie da efektu, no to może złagodzimy trochę te warunki, bo my dzisiaj założyliśmy, że jeżeli ktoś zrobi elewację całego domu, no to więc każdy jak sobie policzył cztery ściany, to no to więc nie wiem, może na rynku zgodzimy się na to, żeby elewację same chociaż zrobić.
No tam różnie bywa, bo są te budynki połączone. Niemniej zainteresowanie nie jest duże, tak się może wyrażać.
Słuchajcie Państwo, jestem bardzo zdziwiony, bo jest taki jeden przedsiębiorca, nie będę wymieniał nazwiska, na rynku, którego na pewno stać jest na to. No i z tym, że może jeszcze nie jest w takim tragicznym stanie ten jego budynek, ale ale nawet ten, którego tam osobiście dopytywałem, muszę za to się wziąć, a muszę za to się wziąć. No, ale procedura jest dosyć skomplikowana, bo trzeba uzgodnić projekt, najpierw zrobić projekt uzgodnić z konserwatorem zabytków. W każdorazowym przypadku, w większości to są ludzie starsi, no i nie bardzo się decydują. Ja nawet jako przykład daję ten budynek, który wyremontowano na rogu. I daję tym starszym mieszkańcom przykład. Słuchajcie Państwo, zobaczcie, człowiek wziął kredyt, wynajął, każdy metr kwadratowy powierzchni wynajął, zwróci mu się to za 5 lat ten kredyt i ma pięknie wyremontowany budynek. Po co Pani prowadzi ten sklep z firanami? Czy to jest Pani potrzebne? I narzeka Pani, że tu autobusów nie ma. Pięknie wyremontować budynek, zrobić tam biura i dzisiaj ludzie szukają naprawdę na rynku miejsca na tego, tylko musi być odpowiedni obiekt przygotowany. No ale to są starsi ludzie, nie zawsze czują ten biznes i no i trochę też jestem zawiedziony, że takie zainteresowanie w sumie małe jest. No nie wiem, ile trzeba by dać 100 lat zwolnienia, żeby się może zdecydować.
Nie, no to znowu nie możemy się...
Ale co do efektu, to właśnie w zasobie naszym miasta Czerna, czy też miasto pokazało, jak można poprawić wygląd elewacji, bo...
Akurat myśmy tę czołówkę pokazali, bo z tyłu już jest trochę gorzej też, no ale to już
przynajmniej... Ta elewacja jest możliwa do wykonania.
I to nas kosztowało
10 tysięcy złotych.
10 tysięcy złotych nas kosztowała ta sama elewacja. No to jak my dajemy tam, gdzie są jakieś sklepy, to oni płacą gdzieś rocznie około 3 tysiące, no więc za 5 lat to jest 15 tysięcy przynajmniej tą elewację by zrobił. No ale jak ma już cały budynek zrobić, no to już mu się nie opłaci.
No tak. Szczególnie jak nie ma żadnej działalności w budynku, no to co to jest za zwolnienie? No to grosze płacą.
No ale większość tam jakąś działalność ma przecież, nie? No większość tam
sklepy jakieś ma. Tak, no to ja mówię, jak ma działalność, to oczywiście, no.
Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Zamykam posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziękuję bardzo.